proszę mi powiedzieć, jak wyegzekwować, co się dzieje, jeśli na przykład zakład już nie istnieje, padł kilka miesięcy temu i wiemy, że my, pracownicy dawni, wiemy, że przez ostatnie miesiące nie były odprowadzane składki. I oczywiście obawiamy się, że przy naliczaniu w przyszłości emerytury one te miesiące nie będą brane, miejmy nadzieję, że kilka miesięcy tylko, nie wiadomo jak długo to było nieodprowadzone, nie będą brane pod uwagę. Co w tym przypadku zrobić?
Pracowałem w PGR-ach jako dozorca, nie? 16 lat i odprowadzali składki 9 lat tylko. Teraz nie wiem, co tutaj robić z tym. A umowę mam od 79 roku do... No tak, przez 16 lat teraz poumierali i nie ma nic.
Pracowałam kiedyś w zakładzie Fornet w Bydgoszczy, 73 do 79 roku. I no, wybieram się za półtora roku na emeryturę. I potrzebowałabym zarobki. Dzwoniłam do, bo tam jest likwidator, dzwoniłam do pana likwidatora, podał mi telefon do księgowej. Dzwoniłam do księgowej, powiedziała, że z których lat potrzebuję zarobki. Więc powiedziałam, z których lat. I powiedziała, że dokumenty pracownicze są przekazane do archiwum prywatnego na ulicy Szajnochy, ale mówi, z tego co ja wiem, to tych zarobków z tamtych lat nie ma niestety, proszę panią, bo nie były wymagane. I w takim przypadku, co ja mam zrobić?
Takie problemy i dylematy, jak te wyrażane w pytaniach do jednej z naszych audycji, ma wielu ludzi, zwłaszcza tych zbierających dokumenty do ustalenia tak zwanego kapitału początkowego, generalnie po prostu służącego do wyliczenia przyszłej emerytury. Andrzej Chrystek, witam więc zwłaszcza przyszłych emerytów i zapraszam do wysłuchania audycji o zawiłościach związanych ze zdobyciem odpowiednich dokumentów potrzebnych do właśnie wyliczenia przyszłego, oby godnego świadczenia z ZUS. A kłopoty te z codziennej obserwacji potwierdza pani Joanna Hawrył z bydgoskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
No, z informacji, które do mnie docierają z sali obsługi klienta, tutaj w naszym oddziale, jest to dosyć spory problem dla osób, które jeszcze nie złożyły wniosku o ustalenie kapitału początkowego i poszukują swoich dokumentów.
A z tymi bywa różnie kłopoty?
No, z tymi bywa różnie, ponieważ im później ktoś zaczyna kompletować dokumentację dotyczącą kapitału początkowego, no tym należy oczekiwać, że będzie miał większe problemy ze zgromadzeniem tej dokumentacji, zwłaszcza dokumentacji potwierdzającej wynagrodzenie z poprzednich lat.
Zwłaszcza też, jeśli często zmieniał pracę.
Tak, zwłaszcza jeżeli często zmieniał pracę.
I gdy jego zakład pracy bankrutował. Ale składki są odprowadzane na indywidualne konta.
Ale jeżeli chodzi o kapitał początkowy, o którym rozmawiamy, to oblicza się go na dzień 1 stycznia 1999 roku, czyli wówczas, kiedy w ZUS-ie jeszcze nie było indywidualnych kont ubezpieczonych. One właśnie funkcjonują od 1 stycznia 1999, natomiast za okresy przypadające przed 99 rokiem ZUS nie prowadził indywidualnych kont. No i właśnie w celu odtworzenia tych składek utworzono pojęcie tak zwanego kapitału początkowego. Czyli to jest takie teoretyczne odtworzenie składek na ubezpieczenie przed 1 stycznia 99 roku poprzez obliczenie hipotetycznej emerytury, która przysługiwałaby właśnie na, w dniu 1 stycznia 99 roku i pomnożenie to przez średnie dalsze trwanie życia wynoszące 209 miesięcy. I to jest właśnie kapitał początkowy.
I ze zdobyciem dokumentów z tego właśnie okresu do 99 roku bywa najwięcej kłopotów.
Po prostu dokumentacja przypadająca przed 99 rokiem, zdarzają się problemy z uzyskaniem dokumentów. No jeżeli zakłady pracy zostały zlikwidowane albo przekształcały się i nie mają następców prawnych, to dokumentacja powinna trafić do archiwum.
A no właśnie, jakieś przepisy to regulują, jakieś obowiązki nakładają na właścicieli, byłych właścicieli?
Dokumenty po jednostkach państwowych przyjmuje następca prawny, ewentualnie organ założycielski albo organ nadrzędny, to jest najczęściej wojewoda albo ministerstwo. I wymienione organy mają obowiązek prawny przejmowania, zabezpieczania i udostępniania dokumentacji pracowniczej po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych.
Jeszcze pół biedy, jeśli to firma była duża. Gorzej, jeśli mała, a zwłaszcza rzemieślnicza.
Dokumenty pracownicze zlikwidowanych spółek prawa handlowego czy tam cywilnego powinien zabezpieczyć syndyk masy upadłości lub likwidator, który powinien wskazać przechowawcę, któremu dokumentacja zostanie albo została przekazana do dalszego przechowywania. Spora część dokumentów jest zgromadzona w archiwach. No, natomiast pracownicy niektórzy mają problemy z ustaleniem w ogóle, co się stało z firmą, czy została zlikwidowana, czy jeszcze istnieje. No i potem w konsekwencji z dalszym poszukiwaniem dokumentów. Właściwie od tego powinni zacząć. Tak najpierw ustalić, czy firma istnieje, czy nie istnieje, skontaktować się ewentualnie z byłymi współpracownikami, ustalić adres firmy, może firma nadal istnieje, tylko zmieniła nazwę i jest to następca prawny poprzedniego pracodawcy.
No to trzeba być Sherlockiem Holmesem.
No, sporo informacji jest w internecie na ten temat, znaczy są utworzone bazy internetowe. Jedną z największych takich baz internetowych służącą do poszukiwania dokumentów jest baza stworzona przy Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. Również ZUS stworzył bazę zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych. Tam jest ponad 8 tysięcy firm i ta baza dostępna jest na stronie internetowej ZUS-u, także każdy może wejść, skorzystać, wpisać nazwę na przykład firmy i sprawdzić, czy ta firma znajduje się w bazie zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych.
Co nie gwarantuje oczywiście uzyskania dokumentów, bo można tylko się dowiedzieć o losie firmy. Natomiast inny problem to wyciągnięcie jakiejś dokumentacji.
Na przykład Archiwum Państwowe w Milanówku po prostu przekazuje informacje, gdzie dana dokumentacja jest przechowywana, ale również też sam przechowuje takie dokumenty. To jest taki największy przechowawca.
Archiwum w Milanówku podlega Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Przy telefonie dyrektor Naczelny Archiwów Państwowych, pan Władysław Stępniak.
Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej działające w strukturze Archiwum Państwowego w Warszawie gromadzi dokumentację osobową i płacową, która wcześniej znajdowała się w rękach komercyjnych przechowawców tego rodzaju dokumentacji, a którzy to przechowawcy ulegli likwidacji lub zbankrutowali, bo system w Polsce występujący nakazuje na każdego pracodawcę przechowywanie przez 50 lat od momentu ustania stosunku pracy danego przechowawcy, przechowywania jego dokumentów. Wszystko to łączy się z procesem poważnych zmian, które zaszły w naszym kraju. Zlikwidowano około 36 tysięcy jednostek organizacyjnych, wiele tysięcy uległo przekształceniu. Cała masa jest takich, które wchłonęły inne jednostki gospodarcze, inne instytucje i wtedy dokumentacja osobowo-płacowa była właściwie chroniona przez tych następców. Na lodzie, że tak powiem, pozostaliby ci pracownicy, dokumentacją których po likwidacji ich miejsc pracy nikt się nie zajął. To jest około 36 tysięcy takich, jak rzekłem, jednostek. Spośród wielu jednostek życia gospodarczego, które na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i zgodnie z wymogami ustawy archiwalnej podjęli się działań w zakresie przechowalnictwa archiwalnego, jest pewna grupa przechowawców, którzy nie dopełnili swoich obowiązków. Ale pytanie dotyczyło Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej. To są dokumenty, które na mocy wyroków sądowych, w odniesieniu do których nie znaleziono instytucji i osób zobowiązanych do ich utrzymywania, na mocy przekazano właśnie do Milanówka, ale to nie jest jedyne miejsce przechowywania przez archiwa państwowe tego rodzaju dokumentacji. W zasadzie we wszystkich archiwach państwowych taka dokumentacja się znajduje. Państwo z łatwością możecie zorientować się, gdzie są dane dokumenty, u jakiego przechowawcy, w jakim archiwum, czy w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich, czy w komercyjnie działających, zarejestrowanych, legalnych jednostkach, zaglądając na stronę internetową Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Tam jest widoczną, rzucającą się w oczy zakładka dotycząca tej dokumentacji i są wykazy zlikwidowanych pracodawców, a także wykazy tych, którzy przechowują tą dokumentację.
A przynajmniej nie powinni.
My mamy tych, którzy przechowują i którzy powinni zaspokajać potrzeby dowodowe obywateli. Tych materiałów ma stosunkowo niewiele, jeżeli spojrzymy na całokształt tego problemu.
Gdzie ewentualnie mogą szukać dokumentacji byli pracownicy spółdzielni, także PGR-ów, no i wielu innych zakładów pracy? Pani Joanna Hawrył z Bydgoskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W przypadku zlikwidowanych spółdzielni i organizacji spółdzielczych dokumentację płacową i osobową przyjmował Związek Rewizyjny, w którym dana spółdzielnia była zrzeszona, a jeśli takiego związku nie ma albo uległ likwidacji, Krajowa Rada Spółdzielcza, która mieści się w Warszawie przy ulicy Jasnej 1. Natomiast w przypadku pracowników byłych PGR-ów, dokumentację osobową i płacową przejęła i przechowuje Agencja Nieruchomości Rolnych, no i w celu udostępnienia zaświadczenia stwierdzającego wysokość wynagrodzenia należy się zwracać do oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych.
No w przypadku Kujawsko-Pomorskiego to w Bydgoszczy.
Tak. I jeszcze również dla niektórych grup ubezpieczonych Zakład Ubezpieczeń Społecznych może potwierdzić okres oraz wysokość osiąganego wynagrodzenia. Dotyczy to przede wszystkim osób, które były zatrudnione w małych firmach, które rozliczały się imiennie. Wówczas ZUS dysponuje, jeżeli składki były odprowadzane, takimi informacjami. Również dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, czy wykonują wolny zawód. Również ZUS może potwierdzić okresy pozostawania w ubezpieczeniu przed 1990 rokiem dla niektórych grup ubezpieczonych, pod warunkiem oczywiście, że zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Dotyczy to głównie osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących, a także dotyczy to pracowników nieuspołecznionych zakładów pracy, a od 1 stycznia 1990 roku pracowników zakładów pracy zatrudniających nie więcej niż 20 pracowników. I wówczas, aby ZUS mógł potwierdzić takie okresy podlegania ubezpieczeniu i okresy opłacania składek, czy podstawy wymiaru składek, w kwestionariuszu dotyczącym okresów składkowych i nieskładkowych na druku ZUS RP7 pracownicy powinni podać okres pracy, nazwę zakładu pracy, lub nazwisko pracodawcy, w przypadku gdy była to spółka cywilna, nazwiska wspólników oraz adres byłego miejsca pracy i numer NKP, numer konta płatnika, jeżeli jest im znany.
A jeśli chodzi o bazę ZUS-owską, co można na jej podstawie znaleźć?
Po wpisaniu zakładu pracy, nazwy zakładu pracy, odświetli nam się informacja, czy taka firma znajduje się w tej bazie. Jeżeli tak, to gdzie przechowywana jest dokumentacja? Archiwa organizowane na przykład przez wojewodę przy naszym kujawsko-pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Tam jest spora część dokumentacji archiwalnej.
Bardzo dużo akt osobowych i finansowych, płacowych przechowuje archiwum prowadzone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, a kieruje nim dyrektor pani Izabela Rosiak.
W większości są to jednak dokumenty kadrowo-płacowe, dokumenty finansowe, dokumenty, na których pracuje Urząd Stanu Cywilnego, ale też dokumentacja techniczna, decyzje wojewodów, dokumentacja potwierdzająca uprawnienia zdobyte przez różne zawody, przez różnych ludzi. To są sprawy bardzo indywidualne i bardzo osobiste, ale to jest taki najczęstszy wycinek z szerokiego wachlarza dokumentacji, która jest przechowywana w archiwum zakładowym w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Łącznie te akta mają 13 kilometrów bieżących.
No, ludzi teraz najbardziej, zwłaszcza przyszłych emerytów, interesują akta osobowo-finansowe, płacowe.
Zgadza się, to jest bolączka wszystkich osób, które odchodzą na emeryturę, dbają o swoją rentę. Dziennie takich wniosków indywidualnych właśnie o taki zakres akt wpływa około 30, uśredniając, więc to jest bardzo dużo. Archiwum zakładowe przechowywuje akta osobowe nie wszystkich przedsiębiorstw z tytułem państwowym, tylko tych, gdzie organem założycielskim był wojewoda. Więc niestety to nie są wszystkie. Obszar dokumentacji jest bardzo różny i to już wchodzimy w zakres nie tylko właśnie tych przedsiębiorstw państwowych.
Z zakładu przemysłu terenowego dawnego, jak i również mniejsze zakłady, fabryki państwowe, ale podlegające wojewodzie, tutaj te akta powinny się znaleźć?
Zgadza się. My prowadzimy taką praktykę, dobrą praktykę. Ilość wniosków nas do tego zmotywowała, żeby nie odpowiadać klientowi, że nie u nas jest przechowywana ta dokumentacja, indywidualnie na własne potrzeby i potrzeby swoich klientów swojego czasu zaprowadziliśmy taki system ewidencyjny, że jeżeli nie u nas, to wiemy, gdzie te akta są przechowywane, żeby zwyczajnie ludzie nie błądzili po urzędach, żeby nie pisali, nie mieli niepewności, czy odpowiedź zostanie udzielona, czy nie. A jeżeli nie wiemy, bo też się tak zdarza, że nie wiemy, kto jest przechowawcą akt jakiejś prywatnej spółki czy firmy, to szukamy. Na pewno nam jako branżystom jest łatwiej znaleźć takiego przechowawcę. Ten proces czasami trwa kilka tygodni czy miesięcy, ale w końcu ustalamy, wrzucamy to do naszej bazy i też taką osobę informujemy, że nie jesteśmy przechowawcą, ale proszę się skierować pod wskazany adres łącznie z numerem telefonu.
Pani Joanna Hawrył z Bydgoskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
No, są jeszcze firmy prywatne działające na terenie tu województwa naszego. Zgodnie z ustawą o Narodowym Zasobie Archiwalnym, firma, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, musi być wpisana do rejestru przechowawców akt płacowych. Także tylko dokumenty od takiego przechowawcy będą honorowane przez ZUS, ponieważ nie ma podstaw prawnych do uwzględnienia dokumentacji osobowej i płacowej przedkładanej przez przedsiębiorcę, który nie jest uprawniony do jej przechowywania. Czyli nie został wpisany do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
Akta pracownicze po zakładach przechowuje również Urząd Marszałkowski w Toruniu, a archiwum i całą problematyką kieruje pani Małgorzata Piniarska.
W Urzędzie Marszałkowskim przechowywane są głównie dokumenty po zlikwidowanych jednostkach samorządu, województwa. Jest to stosunkowo niewielki zasób. To są zlikwidowane czy przekształcone jednostki służby zdrowia, przychodnie lekarskie, które właśnie podlegały pod samorząd, są to szkoły, które podlegały pod samorząd, a zostały zlikwidowane. My gromadzimy głównie dokumentację osobowo-płacową, ona zostaje u nas. To nie są duże zakłady. No na pewno zdecydowanie większy zasób posiada Urząd Wojewódzki, zarówno bydgoski, jak i delegatury tego urzędu, bo to były wtedy te duże zakłady przemysłowe, które upadały w latach 90. i to tam do urzędów wojewódzkich trafiały te dokumenty.
Ale Urząd Marszałkowski sprawuje nadzór, rejestruje działalność firm prywatnych, które gromadzą też takie archiwalia.
Tak, taki nadzór jest, znaczy jest taki rejestr prowadzony, on się znajduje na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Świadczone Usługi, Departament Organizacyjny, jest ten rejestr do wglądu i tam jest wpisanych 19 przedsiębiorców z terenu całego województwa, którzy taką działalność przechowawczą prowadzą.
Wiem, że w latach 90., bo też zajmowałem się problematyką, tą tematyką, były duże kłopoty, bo te akta po likwidowanych zakładach trafiały często do przypadkowych zupełnie magazynów, powiedzmy, gdzieś tam po garażach można było znaleźć worki z aktami i tak dalej. To był duży problem, ale to cały czas nam się czkawką odbija, bo ludzie, którzy starają się o emeryturę, miewają z tym kłopoty, tak, by ustalić tak zwany kapitał początkowy.
Miewają, dlatego że ci przechowawcy wówczas, którzy się tą działalnością zajmowali, wobec nich nie było specjalnych wymogów. Rzeczywiście każdy mógł sobie taką działalność otworzyć. Znam takie przypadki archiwów, które zaprzestały na przykład prowadzenia w pewnej działalności. Na przykład no my to określamy bardziej, że są to takie akta porzucone. W Toruniu i przykładem były dokumenty po spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskiej, które zostały na terenie zakładu w momencie, kiedy został zakład sprzedany w konkretnej innej firmie i ta firma przez jakiś czas prowadziła obsługę tych dokumentów, ale później ta firma również upadła i jak gdyby dokumenty zostały w miejscu i wiem, że osoby chodziły, szukały, pytały, gdzie mogą dostać takie zaświadczenia i nie bardzo mogliśmy im wskazać, gdzie by mieli się po to udać, bo faktycznie była taka sytuacja patowa. I powiem szczerze, że nie wiem, jak ona się zakończyła, bo staraliśmy się kiedyś dowiedzieć w ZUS-ie, czy ktoś się tymi dokumentami zaopiekował i w zasadzie żadnej informacji nie otrzymaliśmy. Bo jak gdyby nie ma żadnego określenia, co zrobić w sytuacji, kiedy taka firma przestaje istnieć i nie ma środków finansowych na to, żeby przekazać te dokumenty do przechowawcy zarejestrowanego w rejestrze. No ale mówię, to jest przedsiębiorca prywatny, więc on to robi nie charytatywnie, tylko on za to bierze określone środki finansowe i jeżeli ktoś tych środków nie ma, no to wiadomo, że taki prywatny przedsiębiorca charytatywnie tych dokumentów nie zabierze.
No i wtedy mogą trafić też i wbrew przepisom, oczywiście ustawom, na makulaturę.
Pewnie się zdarza, aczkolwiek no to chyba żaden skup, mam nadzieję, że czegoś takiego by nie zrobił. Natomiast no one są... Mamy na przykład takie sygnały, że one są porzucone w garażu i tak naprawdę nie ma kto się tym zająć. I nieraz sprawy trafiają do sądów. No my nie mamy informacji, co się, jak sądy rozstrzygają w takich kwestiach, bo znamy taki przypadek, że kiedyś poszedł nawet list gończy za jakimś panem, który prowadził takie archiwum, potem zostawił je u swojego ojca w jakimś, nie wiem, czy garażu, czy w stodole, w takim jakimś budynku gospodarczym, wyjechał za granicę, ten ojciec potem zmarł. No a pan jak gdyby no, nie poczuwał się do tego, żeby wrócić i tutaj się tymi dokumentami w jakikolwiek sposób zaopiekować. I wiem, że taka sprawa była prowadzona w sądzie i chyba nawet w Bydgoszczy, ale jak się zakończyła, trudno mi powiedzieć, bo mówię, do nas takie informacje już też nie trafiają.
Pani Joanna Hawrył z Bydgoskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Często ludzie przychodzą tak z takimi zaświadczeniami właśnie z archiwów nieatestowanych.
Zdarzają się takie sytuacje, wówczas ZUS nie może przyjąć takiej dokumentacji. Przyjmowane jest w to miejsce wynagrodzenie minimalne. No natomiast jeżeli osoba, której to dotyczy, nie zgadza się z naszą decyzją, ma prawo wniesienia odwołania do sądu, który może zmienić decyzję organu rentowego.
Jeśli mu przedstawi strona odpowiednie zaświadczenie, odpowiedni dowód na poparcie swojej tezy.
No ja już tutaj nie wkraczam w to, co, czy sąd może zmienić, czy nie. No ale istnieje taka możliwość, odwołania się do sądu. No, organ rentowy musi stosować przepisy, które są, które musi respektować,
może
zmienić decyzję organu rentowego.
Uznając ewentualnie właśnie takie zaświadczenie.
Takie środki dowodowe, dające podstawę do przeliczenia czy przyznania emerytury w danej wysokości. No należy zwrócić uwagę, że te dokumenty, które poświadczają wysokość wynagrodzenia, no to jest nie tylko zaświadczenie na druku ZUS RP7, czy ta dokumentacja przechowywana przez archiwum, ale to są też na przykład wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej. To są również dowody tak zwane pośrednie, na przykład z akt osobowych. Jeżeli nie ma dokumentacji płacowej, a osoba zainteresowana dysponuje takimi dowodami, na przykład jak umowa o pracę, poszczególne przeszeregowania, no to na podstawie takich dokumentów również ZUS może ustalić wysokość wynagrodzenia. Pod warunkiem, że dokumenty te nie budzą wątpliwości, na przykład z dokumentów takich osobowych, jak umowa o pracę czy przeszeregowania, przyjmuje się tylko takie składniki z wynagrodzenia, które przysługiwały stale w określonej wysokości kwotowej, na przykład wynagrodzenie zasadnicze czy stałe dodatki określone kwotowo. Na przykład nie można uwzględniać premii, nagród czy dodatków określonych w dokumentacji osobowej, które przysługiwały warunkowo, na przykład zależały od, nie wiem, jakiegoś wykonania planu, uznaniowo.
Taki ruchomy element.
Tak.
W przeciwnym wypadku tylko ZUS przyjmuje za podstawę wymiaru emerytury za ten okres?
Wynagrodzenie minimalne. W przypadku, gdy osoba zainteresowana nie jest w stanie udowodnić w żaden sposób wynagrodzenia, czyli nie ma zaświadczenia, nie ma wpisów legitymacji ubezpieczeniowej, czy tej dokumentacji z akt osobowych, na podstawie której oddział rentowy mógłby ustalić wysokość osiąganego w danym okresie wynagrodzenia.
Chociaż to i tak jest lepsze niż pod rządami jeszcze poprzednich przepisów, kiedy to wprawdzie uwzględniano okres stażu, ale w wynagrodzeniu była dziura.
Tak, w przypadku, gdy osoba zainteresowana nie jest w stanie udowodnić w żaden sposób swojego wynagrodzenia, czyli nie ma zaświadczenia, nie ma wpisów legitymacji ubezpieczeniowej, nie ma dokumentów osobowych, na podstawie których można ustalić wysokość wynagrodzenia w danym okresie, wówczas do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się wynagrodzenie minimalne. Ale dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeżeli chodzi o środki dowodowe, których ZUS nie może przyjąć do ustalenia podstawy wymiaru, to są zeznania świadków. Tak jak w przypadku okresów zatrudnienia przypadających przed 15 listopada 91, zeznaniami świadków można udokumentować takie okresy zatrudnienia, tak jeżeli chodzi o ustalenie podstawy wymiaru świadczeń. Zeznania świadków nie stanowią środka dowodowego. Niektórzy ubezpieczeni nie są w stanie udokumentować wynagrodzeń na podstawie ani własnych dokumentów, ani też nie potrafią odnaleźć archiwów, które przechowują te dokumenty. Być może firmy nie przekazały dokumentów do archiwów. Albo te archiwa po prostu nie zabezpieczyły tych dokumentów odpowiednio. No na pewno tutaj osobą, która będzie ponosiła konsekwencje, jest przyszły emeryt, rencista, który nie będzie w stanie udokumentować swojej dokumentacji płacowej.
Urząd Marszałkowski w Toruniu, pani Małgorzata Piniarska. Wolny rynek w latach 90. tego nie uporządkował.
Tak zwana i dalsze przepisy,
niewidzialna ręka rynku.
Też nie porządkują tego tak naprawdę, bo w tej chwili mamy tylko napisane, że rejestracji musi dopełnić przedsiębiorca, który chce prowadzić taką działalność, ale ta rejestracja odbywa się na jego wniosek. My nie możemy nikogo zmusić do tego, żeby się zarejestrował.
Nawet jeśli prowadzi z lat 90. jeszcze taką działalność?
No nie.
Są takie firmy?
No myślę, że są, no, które prowadzą działalność, a które się nie zarejestrowały.
Z różnych względów, bo to i kosztuje.
Bo to kosztuje.
W infrastrukturę pewnie.
Tak, bo my wtedy mamy obowiązek, jeżeli wpisujemy kogoś do rejestru, to w ciągu roku od momentu wpisu mamy obowiązek dopełnić kontroli, sprawdzić, czy dokumenty są w odpowiednich warunkach przechowywane i czy się nimi zajmuje osoba z kwalifikacjami odpowiednimi.
Czyli bezpieczne muszą być, a poza tym również i...
Obsługa tych dokumentów musi być właściwa i to musi być człowiek, który ma wykształcenie archiwistyczne.
A budynek musi być ogniotrwały zapewne?
No to znaczy, no, muszą być zachowane przepisy bezpieczeństwa pożarowego. Musi być ograniczony dostęp, bo to są jednak akta osobowe, więc to nie może być ogólnie dostępne. Magazyn przede wszystkim. Musi być odpowiednia wilgotność, odpowiednia temperatura. Regały muszą być w odpowiednim standardzie, więc no są takie z ustawy wynikające przepisy, które muszą być spełnione, aby dany magazyn mógł zostać uznany za magazyn archiwalny. Tam nie może być sprzętów, które by ewentualnie wywoływały zwarcia. Światło musi być zabezpieczenie pomieszczenia przed światłem, bo wiadomo, że światło dla papieru nie jest bezpieczne. No są takie różne wskazania, które musimy sprawdzić, że rzeczywiście dany magazyn może być magazynem archiwalnym.
No a w to trzeba wtedy zainwestować.
A w to trzeba zainwestować.
Choćby nawet w urządzenia do wydawania.
Tak, do wydawania kopii, kserokopii. Szczególnie, że to często bywa, że jest to dużo dokumentów, bo archiwiści czy przechowawcy mogą wydawać tylko kopie dokumentów istniejących. Kserować trzeba. Ja wiadomo, tonery, wszystko jest kosztowne i też dlatego ci przechowawcy z tych lat 90., kiedy na przykład nie było takiego przepisu, bo na początku jak się te firmy likwidowały, to można było po prostu wystawiać zaświadczenia. Na przykład zaświadczenie o wynagrodzeniu druk RP7 mogło wystawić również archiwum. I ci przechowawcy w kalkulacji swojej przechowywania dokumentów przez lat 50 nie brali pod uwagę tego, że będą musieli wydawać kserokopię dokumentów. Faktem jest, że osoby, które zwracają się do prywatnych przedsiębiorców, muszą się liczyć z tym, że będą za te dokumenty, które wyciągają, będą płacić, dlatego że ustawodawca przewidział odpłatne otrzymywanie kopii dokumentów.
No to kosztuje, wiadomo.
Też obywatel właściwie musi za to zapłacić. Ten, który szuka. Wiadomo, że to nie zawsze jest tak, że jakby pracodawca istniał, poszedłby do zakładu i by te dokumenty otrzymał za darmo. A w momencie, kiedy pracodawcy nie ma, on korzysta z usług archiwum prywatnego, musi za te dokumenty zapłacić. Także to jest też takie trochę nierówne traktowanie.
Zwłaszcza jeśli na przykład mimo opłacenia otrzyma dokument, który do niczego mu się nie przyda w ZUS-ie, bo ZUS jednocześnie przyjmuje...
Powinien sprawdzać, czy jest dana firma jest w rejestrze.
I mówi pani, że jest ich obecnie 19.
W naszym województwie 19 jest wpisanych, z tym, że faktycznie w tej chwili jest 14, bo część się z nich już wykreśliło.
Dyrektor naczelny archiwów państwowych, pan Władysław Stępniak.
Mamy w naszym kraju, jak sądzę, około 300 prywatnych przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej, którzy podjęli działalność w tym zakresie po roku 1989 w oparciu o istniejące w tym dziejowym momencie przepisy prawne, a którzy nie dostosowali swojego statusu prawnego do nowych wymogów prawnych, które pojawiły się w roku 2003. Po zmianach w kodeksie pracy i w ustawie archiwalnej. Istnieje bowiem obowiązek, aby każdy podmiot komercyjny, który podejmuje się działania w tym zakresie, dokonał wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województw, ponieważ ta działalność została zakwalifikowana w ustawie o swobodzie gospodarczej jako regulowana działalność gospodarcza. Taki przechowawca musi spełniać określone warunki, dawać gwarancje bezpieczeństwa, wiarygodności zbiorów, które trafiają pod jego opiekę oraz musi wykazać się albo sam wysokimi kwalifikacjami lub zatrudniać wykwalifikowanego archiwisty. I w tej chwili problem, który dotyczy tysięcy obywateli naszego kraju, polega na tym, że nie wszyscy spośród tych przechowawców wystawiają zaświadczenia honorowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oni nie dokonali obowiązku rejestracji swojej działalności. Naruszyli w ten sposób dwie ustawy. Pierwsza, ustawę archiwalną, która reguluje wszelkie wymogi dotyczące działań w zakresie przechowalnictwa i drugą, bardzo ważną, ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Jeżeli przechowawcy niezarejestrowani nas słuchają, to informuję, że niedopełnienie obowiązku zgłoszenia do rejestru danych osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zagrożone jest poważną karą grzywny, a nawet rokiem więzienia. I drugi przepis ustawy o ochronie danych osobowych, brzmiący jeszcze groźniej, kto przetwarza dane osobowe, czyli tak jak oni przechowuje i udostępnia informacje o tym, co w tych dokumentach jest, bez dopełnienia wymogów formalnych w zakresie podstaw prawnych swojej działalności, czyli dokonania rejestrów w Urzędzie Marszałkowskim, ten podlega karze więzienia do 2 lat. Wytworzyła się bardzo trudna i niebezpieczna sytuacja, trudna, czasami dramatyczna dla osób, których dokumenty przechowywane są przez nieuprawnione do tego podmioty, a sami właściciele tych podmiotów narażają się na poważne sankcje karne. W tych warunkach naczelny dyrektor archiwów państwowych, który niestety nie posiada prawa kontroli nad podmiotami życia gospodarczego, chce jednak pomóc zarówno obywatelom, jak i tym przechowawcom. Złożyłem propozycję. To stało się w trakcie posiedzenia Komisji Administracji i Cyfryzacji w Sejmie.
Parę dni temu.
Tak, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych honorował poświadczone na koszt nielegalnych przechowawców wystawiane przez nich kopie, honorował poświadczone notarialnie kopie.
A to kosztuje?
Bardzo przepraszam, jeżeli przechowawca się zarejestruje, nie będzie kosztować. Lub by Zakład Ubezpieczeń Społecznych akceptował przedkładanie mu oryginałów, czyli zainteresowany obywatel stawia się w ZUS-ie łącznie z przechowawcą, który przynosi to, co ma i przedkłada urzędnikowi ZUS-u. Oryginał. Najbardziej skutecznym w mojej ocenie sposobem działania byłoby to, gdyby jednak przechowawcy, którzy nie dopełnili właściwych obowiązków, wkroczyli na drogę prawnej działalności, zalegalizowanej działalności. I tutaj cała sieć archiwów państwowych. To jest ponad 30 archiwów, które posiadają około 50 oddziałów terenowych i 40 repozytur. W sumie około 100 instytucji są gotowe te instytucje i ich pracownicy okazywać przechowawcom pomoc. Elementarnych kwalifikacji archiwalnych nabyć można na drodze kursów organizowanych przez Centralny Ośrodek Kursów Kancelaryjno-Archiwalnych. Na marginesie i trochę na ucho doradziłbym przechowawcom, którzy nie dopełnili wymogów formalnych, aby pospieszyli się z tymi krokami. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zacznie wysyłać do nich swoich kontrolerów. A przypomnę, czy poinformuję, że uprawnienia kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych są bardzo szerokie. Oni działają na takich zasadach jak Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mają prawo do przeprowadzania kontroli w godzinach od 6 rano do 22. To może być bardzo, ale to bardzo dotkliwe.
Problematyką ubezpieczeń społecznych, ZUS-owską tak zwaną, już od wielu, wielu lat i wielu kadencji interesuje się i zajmuje się pani poseł Anna Bańkowska w Bydgoszczy. Zna pani sytuację, właściwie bałagan na tym rynku archiwizacji, zwłaszcza akt personalnych po upadłych zakładach. Przez wiele lat zajmowały się tym firmy prywatne, nawet firmy Garaż czy Krzak. Ludzie przechodzący zwłaszcza na emerytury miewają bardzo duże kłopoty ze zdobyciem odpowiednich zaświadczeń o wysokości swoich zarobków, a od tego uzależniony jest tak zwany kapitał początkowy i wysokość emerytury.
No tak. Zajmuję się od lat. Właśnie mam wielki dzień, mianowicie Sejm przyjął bez żadnego głosu sprzeciwu moją kolejną nowelizację ustawy o emeryturach i rentach, która zarówno ludziom młodym, jak i tym, którzy już mają emerytury, w wielu sytuacjach poprawia wymiar świadczenia. W przyjętej ustawie zmieniają się przepisy. Otóż ludzie młodzi, którzy przed 99 rokiem studiowali. Ustawa daje im prawo do zaliczenia całego okresu studiów do kapitału początkowego i do nowej emerytury. Następna kwestia dotyczy kobiet, które przed 99 rokiem wychowywały dzieci, przebywały na urlopach wychowawczych. Ten okres urlopów wychowawczych będzie wliczany jako okres składkowy do kapitału początkowego, czyli w sposób istotny podwyższy przyszłą emeryturę. Kolejna zmiana dotyczy tak zwanych tablic dalszego trwania życia. Wszyscy ci, którzy pracowali lub będą pracować powyżej wieku emerytalnego, będą mieć o wiele korzystniejszą emeryturę. Kolejna sprawa, osoby, które mają prawo do emerytury według starych zasad, pobierały wcześniejszą emeryturę, a potem pracowały, będą mogły przeliczyć sobie dotychczas braną emeryturę na inną formę, na tak zwaną kapitałową. Ostatnia kwestia, osoby, które kontynuowały po uzyskaniu prawa do emerytury zatrudnienie, mogą sobie przeliczać emeryturę ponownie, jeśli wskażą podstawę wymiaru części lub całości przypadającą po okresie nabycia uprawnień emerytalnych, podstawę wyższą niż ta, która służyła im do obliczenia emerytury. Powiem szczerze, że jestem wdzięczna Sejmowi, że udało mi się wszystkich przekonać, bo wszyscy posłowie głosowali za ustawą, jeden tylko poseł się wstrzymał. Jest to kolejny mój powód do radości.
Z tej czwartkowej decyzji Sejmu największe profity i najwięcej satysfakcji będą mieli przyszli emeryci. Gdyby tak jeszcze Sejmowi, w ogóle parlamentowi, udało się uporządkować sytuację na tym rynku usług archiwalnych.
Muszę powiedzieć, że nie wiem, czy mnie pan nie skłoni do tego, żeby wystąpić z taką interpelacją dotyczącą skontrolowania tych archiwów. Zastanowię się nad tym, czy interpelacje w tym zakresie przemyślę.
No cóż, zobaczymy, co przyniesie ewentualna interpelacja poselska w tej sprawie. Za uwagę dziękuję. Andrzej Krystek, do usłyszenia.